Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Sekcja Polska Radia Watykańskiego ma nowego szefa.
W stolicy Arizony obraduje konwencja rycerzy Kolumba.
Na Jasną Górę zmierzają najliczniejsze pielgrzymki piesze.
6 sierpnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Kierownik sekcji polskiej Radia Watykańskiego, ksiądz Józef Polak, kończy swoją misję. Od dziś zespołem pokieruje jego dotychczasowy zastępca, ksiądz Tadeusz Cieślak. Mówi dyrektor programowy papieskiej rozgłośni, ksiądz Andrzej Koprowski.
Po 11 latach pracy w papieskiej rozgłośni, w tym po 8 latach pełnienia funkcji kierownika polskiej sekcji, wraca do swojej prowincji zakonnej ojciec Józef Polak. Przez lata stanowili doskonały team redakcyjny z ojcem Tadeuszem Cieślakiem, który od dziś przejął ster redakcji. W imieniu dyrekcji Radia Watykańskiego serdeczne podziękowanie ojcu Józefowi i życzenie dla ojca Tadeusza. Słowo podziękowania dla dotychczasowego kierownika polskiej sekcji oznacza wdzięczność za to, co wraz z zespołem przy życzliwej współpracy polskich monsyniorów pracujących w Watykanie zrobił dla zapewnienia, że programy Radia Watykańskiego są jakościowo znaczącym punktem odniesienia dla wiedzy o chrześcijaństwie, o pracy Stolicy Apostolskiej i całego Kościoła w świecie. Punktem odniesienia coraz bardziej znaczącym i dla naszej ojczyzny.
Radio Watykańskie nadaje regularne programy w języku polskim od 1938 roku. Aktualnie 7-osobowa sekcja polska codziennie przygotowuje 2 programy – serwis informacyjny i magazyn. Redaguje także własną stronę internetową oraz elektroniczny biuletyn rozsyłany co dzień abonentom na całym świecie. Zmiana na stanowisku kierownika sekcji nie jest jedyną w tym roku. Do zespołu dołączają 2 jezuici – ksiądz Seweryn Wąsik oraz Leszek Wilczak. Ten ostatni zastąpi jako stażysta Mateusza Ignacika, który wraca do kraju.
Pomimo kryzysu gospodarczego nie słabnie ofiarność rycerzy Kolumba. Poinformowano o tym na kończącej się dziś Phoenix w Stanach Zjednoczonych dorocznej ogólnoświatowej konwencji stowarzyszenia. W chwili, gdy inni ofiarodawcy dotknięci skutkami kryzysu ograniczają wydatki na cele charytatywne, rycerze Kolumba odnotowali wzrost ofiar o 3,5%, podał w dorocznym raporcie Karl Anderson, zwierzchnik organizacji. Zauważył on również, że stale wzrasta liczba rycerzy. Jest ich już ponad 1 785 000. W jego przekonaniu ta największa na świecie organizacja katolików świeckich dysponuje ogromnym potencjałem, wciąż jednak nie jest on w pełni wykorzystany.
Tematem tegorocznej konwencji jest solidarność z papieżem i innymi pasterzami Kościoła. Do tego zagadnienia nawiązał też kardynał Tarcisio Bertone w liście do uczestników konwencji, w którym przekazał im pozdrowienia od Benedykta XVI. Przypominając papieskie słowa z zeszłorocznej podróży do Stanów Zjednoczonych, podkreślił, że tajemnicą sukcesu Kościoła katolickiego w USA zawsze była jego jedność. Tą samą jednością musi się on wykazać również dzisiaj na polu nowej ewangelizacji i działalności społecznej. W Stanach Zjednoczonych, gdzie rycerze Kolumba są najliczniejsi, ich działalność społeczno-polityczna skupiła się w ubiegłym roku na lobbowaniu prawnej ochrony małżeństwa, rodziny i życia. Na konwencji z zadowoleniem odnotowano pozytywną ewolucję amerykańskiego społeczeństwa, które w większości opowiada się już dziś za ochroną życia nienarodzonych. Świadczy to, jak stwierdzono, o skuteczności promowanych przez rycerzy długofalowych programów przemiany sumień.
Ponad 100 tysięcy kobiet odstąpiło we Włoszech od decyzji o aborcji i urodziło swe dzieci. Wsparcie otrzymały w ośrodkach pomocy życiu. Jest ich 278 i działają w całym kraju. Ośrodki kierują się zasadą, że problemów nie rozwiązuje się zabijając życie, ale stawiając im wspólnie czoła. Stąd w centrach kobiety myślące o aborcji otrzymują nie tylko pomoc psychologiczną czy lekarską, ale również wsparcie ekonomiczne, a w wielu wypadkach także dach nad głową. Centra opierają się na pracy wolontariuszy, Od ludzi dobrej woli otrzymują też wsparcie na swoją działalność. Prowadzą m.in. działający całą dobę telefon zaufania.
Dużą popularnością cieszy się lansowany przez ośrodki pomocy życiu tak zwany projekt Gemma. Wzoruje się on na akcji adopcji na odległość, tyle że w tym wypadku chodzi o objęcie troską matki spodziewającej się dziecka. Akcji towarzyszy hasło „Zaadoptuj mamy, uratuj jej dziecko”. W ramach projektu kobiety otrzymują przez 18 miesięcy pomoc finansową. Pieniądze pochodzą od firm czy indywidualnych darczyńców, ale zbierane są także w czasie wesel czy chrztów. Kierujący rzymskim ośrodkiem pomocy życiu Giorgio Gibertini zauważa, że by dotrzeć do kobiet w trudnej sytuacji życiowej, wolontariusze uciekają się do coraz nowocześniejszych metod, wykorzystując na przykład portale społecznościowe.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kościół katolicki w Wenezueli przyłączył się do społecznych protestów przeciwko rządowej decyzji o zamknięciu niezależnych stacji radiowych i telewizyjnych. Cofnięcie koncesji na działanie 32 rozgłośniom i dwóm telewizjom motywowano naruszeniem przez nie przepisów. Prezydent Hugo Chavez uważa, że w ten sposób demokratyzuje eter, zamierzając przekazać częstotliwości zajmowane przez burżuazyjne media rzekomo społecznościowym nadawcom.
Przeciwko tym decyzjom protestują organizacje medialne krajowe i zagraniczne. Solidaryzują się z nimi biskupi, nazywając te posunięcia despotycznymi, arbitralnymi, bezprawnymi i autorytarnymi. Na ich jawną sprzeczność z konstytucją zwrócił uwagę kardynał Jorge Uroza. Arcybiskup stołecznego Caracas wskazał też na uboczne skutki rządowego skoku na media, który uderzy w wielu ludzi zatrudnianych przez likwidowane rozgłośnie. Z kolei zdaniem arcybiskupa Baltasara Porrasa, Chavez zamyka w ten sposób kanały demokracji w kraju. W przekonaniu wiceprzewodniczącego episkopatu jest to kolejny krok w kierunku ustanowienia w Wenezueli lewicowego samodzierżawia, w którym społeczeństwo zostanie sprowadzone do rodzaju wojska wypełniającego rozkazy. Arcybiskup Porras zachęcił Wenezuelczyków, by nie tracili nadziei i bronili wartości, które zapewnią rzeczywisty postęp społeczny. Nie ulegajmy pokusie przemocy, zniechęcenia czy rezygnacji, dodał hierarcha, ale raczej patrzmy na sprawy z większym spokojem.
W Meksyku nie milkną echa polemiki wokół niedzielnej akcji Policji Federalnej, w ramach której aresztowano podczas nabożeństwa w jednym z kościołów domniemanego bossa mafii narkotykowej. Protest episkopatu przeciwko naruszaniu sakralnego charakteru mszy i późniejsze wyjaśnienia Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego zostały w niektórych środowiskach zinterpretowane jako wyraz konfliktu między Kościołem i państwem w kwestii stosowania prawa. Stąd kolejne oświadczenie Konferencji Episkopatu Meksyku, w którym wyraźnie stwierdzono, iż świątynie katolickie nie są i nie będą miejscem schronienia dla przestępców. Biskupi zapewnili, że będą współpracować z władzami na rzecz przywrócenia porządku publicznego i państwa prawa naruszonych przez zorganizowaną przestępczość.
Meksykański episkopat zwrócił się także do członków karteli narkotykowych z apelem o odrzucenie przemocy. Biskupi wyrazili solidarność z duchowieństwem diecezji Apatzingan, gdzie miała miejsce policyjna akcja i gdzie wojna karteli narkotykowych szczególnie daje o sobie znać. Zwrócono również uwagę, że fala przemocy w Meksyku jest skutkiem rozkładu tkanki społecznej związanej z upadkiem podstawowych wartości oraz pozbawieniem jednostek i zbiorowości nadziei na jakikolwiek rozwój.
Kościół katolicki w Kenii z satysfakcją przyjął akt łaski ze strony prezydenta Mwai Kibakiego wobec około 4000 skazanych na karę śmierci. Jednocześnie zaapelowano o całkowite jej zniesienie. Ten rodzaj sankcji grozi w Kenii za morderstwo, nielegalne posiadanie broni, brutalny napad bądź zdradę stanu. Wyroki takie wciąż zapadają w tym afrykańskim kraju, choć od ponad 20 lat nie wykonano tam żadnego de facto, zamieniając je na dożywocie. Tym niemniej ciążąca na skazańcach kara główna została przez prezydenta uznana za powodującą zbyt wielkie cierpienia psychiczne. Jak stwierdził ponadto szef katolickiego duszpasterstwa więziennego w Kenii, ksiądz Peter Kimani, dość często najwyższe wyroki zapadają w przypadku osób całkowicie niewinnych.
Islamscy fanatycy grożą śmiercią rodzinie nawróconego na chrześcijaństwo muzułmanina. Sytuacja ma miejsce w Bangladeszu, skąd pochodzi Rashidul Amin Kandakera. Nową wiarę poznał on w czasie pracy w Australii i tam też przyjął przed rokiem chrzest. Wywołało to falę pogróżek zarówno pod jego adresem, jak i rodziny. Islamscy fanatycy marginalizują jego najbliższych, zakazując im m.in. chodzenia do meczetu. Ostatnio ojciec konwertyty otrzymał list od skrajnej grupy Al-Ahrdal, której działalność jest zakazana w Bangladeszu ze względu na stosowaną przez nią przemoc. List nazywa rodzinę nawróconego chrześcijanina narzędziem mającym zniszczyć islam i wzywa ojca, by poświęcił syna, gdyż jego chrzest skalał całą wspólnotę islamską. Zajmująca się sytuacją chrześcijan na kontynencie azjatyckim agencja Asia News podkreśla, że pogróżek tych nie należy banalizować, ponieważ w Bangladeszu dochodziło już do mordów na tle religijnym.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Ze stolicy wyruszyła dziś 298. warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Podczas tegorocznej wędrówki pątnikom towarzyszy hasło Bóg kocha życie. Podczas mszy świętej przed paulińskim kościołem pod wezwaniem Świętego Ducha arcybiskup Kazimierz Nycz nawiązał do przeżywanego w pielgrzymce warszawskiej Triduum przed obchodami 300-lecia wędrowania z Warszawy na Jasną Górę. Zachęcał, by niczego z tradycji wędrowania do Częstochowy nie utracić.
Z jednej strony, żebyście wy, drodzy bracia pielgrzymi, pielgrzymując, czuli się młodzi, a równocześnie, żebyście dbali o to, aby młode pokolenia, młodsze pokolenia zastępowały tych starszych i by niczego nie uronić z tej prawie 300-letniej tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę.
Ponad 5000 warszawskich pątników w ciągu 9 dni pokona około 250 kilometrów. Na Jasną Górę wejdą 14 sierpnia. Niech wasze pielgrzymowanie uczyni Kościół bardziej solidarnym, bardziej otwartym na potrzeby innych, apelował kardynał Stanisław Dziwisz do tysięcy osób, które dziś rano wyruszyły ze Wzgórza Wawelskiego w 19. pieszej pielgrzymce krakowskiej na Jasną Górę. Metropolita przewodniczył mszy świętej na rozpoczęcie pielgrzymki odprawionej na dziedzińcu wawelskim.
Niech na szlaku pielgrzymim towarzyszy wam przemieniony i zmartwychwstały Pan. Niech w rozmowie z Nim pałają wasze serca. Idźcie z Bogiem i powróćcie wewnętrznie przemienieni, by przemieniać świat, który tego potrzebuje.
Pielgrzymi z Krakowa dotrą na Jasną Górę 11 sierpnia.
Od grobu świętego Wojciecha na Jasną Górę dotarła 27. piesza pielgrzymka archidiecezji gnieźnieńskiej. Pątnicy pokonali ponad 300 kilometrów. Dziś weszły tak zwane grupy kolorowe. Od wczoraj natomiast modlą się ci, którzy przybyli wraz z grupami promienistymi. W sumie w Eucharystii na placu przed szczytem uczestniczyło prawie 1900 osób.
W tegorocznej pielgrzymce wędrowało 12 grup kolorowych i 16 promienistych. Te ostatnie wyruszają każda ze swej miejscowości i spotykają się na Jasnej Górze 5 sierpnia. Grupy kolorowe schodzą się w Gnieźni i wspólnie pielgrzymują, by do Częstochowy dotrzeć dzień później. Każda z grup kolorowych ma swoje barwy, swój pielgrzymkowy znak i swego patrona. Choć różni się kształt pielgrzymiej drogi, to wszystkie wędrują, realizując ten sam duchowy program. Zwyczajem grup promienistych jest niesienie cząstek krzyża, przypomniał ksiądz Dariusz Żochowski, kierownik grup promienistych.
Tych cząstek krzyża powstawało coraz więcej i tak przez 50 lat z różnych parafii diecezji wędrowali ludzie na Jasną Górę, aby tu połączyć krzyż, który był znakiem jedności.
W tym roku pielgrzymi archidiecezji gnieźnieńskiej w drodze rozważali hasło Życie w obfitości. Dla Radia Watykańskiego Ilona Pieprzycka, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.